Dobrze, kochani, teraz skoncentrujemy się na Słowie Bożym. Chcę dzisiaj mówić o Jeremiaszu. Jego biografia jest bardzo ciekawa. Jego biografia świadczy o takiej walce, którą on stoczył i stanął po stronie Boga, można by tak powiedzieć. Każdy z nas, kto się na nowo narodził, to stanął po stronie Boga. Najpierw jest taka walka, którą staczamy swoim ciałem, rozumem, umysłem, staczamy z naszym otoczeniem, a przede wszystkim z diabłem, bo diabeł nie chce, abyśmy przeszli do Królestwa Bożego. On chce ludzi trzymać w swoim królestwie. I widzimy to, co się dzieje w świecie, to jest królestwo szatana, królestwo diabła. On jest królem tego świata i on po prostu panuje, mówię o ludziach, mówiąc o świecie, o ludziach, którzy nie znają jeszcze Boga. To jest jego królestwo w tej przestrzeni globalnej w świecie. Więc popatrzmy to, co się dzieje, jak on rządzi tym światem. Właśnie to, co dzisiaj było wspomniane, te dwa konflikty bardzo poważne, globalne, w ogóle te całe przemiany, które się dzieją, jak człowiek przemienia się do złego, czyli to, co było kiedyś prawdą, staje się po prostu odwrotnie, nieprawdą. Diabeł chce to prawdę przemienić na nieprawdę, a odwrotnie to, co jest nieprawdą, on chce przemienić na prawdę. Czyli po prostu wszystko robi odwrotnie i my to widzimy. Można powiedzieć, świat obecnie jest przewrócony do góry nogami w tej przenośni takiej. Więc Jeremiasz żył w takich czasach, jak widzimy, czasy to były trudne. 600 lat przed narodzeniem, około 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. To były czasy też pełne niepokoju. Kiedy czytamy, ta księga Jeremiasza nam mówi o czasach niepokoju. Podobnie jak teraz żyjemy w czasach niepokoju. I on żył w takich czasach. Jeremiasz był z rodu kapłańskiego, czyli miał, można powiedzieć, korzenie, pochodzenie, które dawało mu pewne przywileje, ale też w pewnym sensie dlatego, że mieszkał w takiej małej mieścinie, czy to wioska nawet była, bo też często jest to interpretowane, że był farmerem, rolnikiem, czy jak to nazywamy, żył na roli. Mimo po prostu tego pochodzenia żył w oddaleniu od Jeruzalem, a Jeruzalem w tamtym czasach było to centrum życia, nazwijmy to religijnego, ale też Bożego, bo Bóg był z tym narodem i możemy powiedzieć, to centrum całe koncentrowało się tam w Jeruzalem. I on mieszkał gdzieś tam, z takich przypuszczeń jest około godzinę drogi od Jeruzalem. Godzinę drogi, oczywiście mówimy o tamtych czasach, kiedy czas przebycia mówiła się po prostu, kiedy ludzie szli. No był osiołek, to był środek lokomunikacji. Możemy sobie tak wyobrazić godzinę drogi. Więc na pewno dużo o Jeruzalem słyszał, na pewno myślał, dlatego że tak jak jest napisane, pochodził z rodu kapłańskiego, czyli sprawy religijne były mu bliskie. Ale kiedy śledzimy jego historię, możemy to odnieść do siebie. Też po prostu nasza przeszłość, nasze dzieciństwo. Urodziliśmy się w rodzinach religijnych. Urodziliśmy się po prostu w takich okolicznościach, gdzie Bóg był, ale może nie był tak realny, jak jest obecnie w naszym życiu, kiedy na nowo narodziliśmy się, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Więc kiedy patrzymy na Jeremiasza, powołany on został na proroka. W tamtych czasach Bóg powoływał proroków, którzy mieli pewne zadanie do wykonania w tym narodzie. W ogóle nie tylko w tym narodzie, ale nawet u Jeremiasza charakteryzuje się, że on był tym prorokiem nie tylko dla Izraela, ale również dla sąsiednich narodów. Widzimy, jak on miał oddziaływać, jak on im przekazywał. Czyli to był taki specyficzny, bo niektórzy byli tylko do danego narodu prorokami. On był jeszcze trochę więcej. Specyficzna jego posługa, proroka. Każdy z nas, kto na nowo narodził się, jest w Kościele Jezusa, jest prorokiem. Jesteśmy prorokiem dla ludzi tego świata, którzy nie znają przyszłości. My ją znamy przez objawienie, które nam daje Duch Święty, przez to słowo, które czytamy. Jesteśmy dla nich prorokami. Oczywiście, jeżeli patrzymy biblijnie na Kościół Jezusa Chrystusa, jest tak zwany urząd proroczy. To jest zupełnie co innego. To jest coś, co człowiek jest obdarzony darem proroctwa, bo mówimy o darach. Jednym z darów jest dar proroctwa. Wówczas jest to człowiek namaszczony, przez Boga wybrany i on jest w urzędzie, bo mówimy o Kościele, obecnym Kościele, gdzie jest 5 urzędów. Jeden z urzędów jest prorokiem. Ale kiedy odnosimy do sfery przewidywania tego, co się ma wydarzać, to każdy z nas, chrześcijanin, jest prorokiem, bo my znamy przyszłość, która nam jest objawiona przez Ducha Świętego w Słowie Bożym. Więc patrzymy teraz na Jeremiasza. W ogóle w tamtych czasach obowiązywało, jak my to określamy, stare przymierze. Przymierze, inaczej można powiedzieć, pewna umowa, coś, co Bóg przekazał tym ludziom na swoich warunkach. Więc tym przymierzem były przykazania Boże, które zostały zapisane ręką Bożą, które były tak jakby w natchnieniu Bożym utrwalone na tablicach kamiennych. I to my wiemy, co było, jeżeli chodzi o Mojżesza. I cała historia mówi o tym przymierzu, które Bóg zawarł z tym narodem. I to my teraz określamy jako stare przymierze. Ale właśnie Jeremiasz jako prorok przewidywał, inaczej przepowiadał, tak jak przepowiadano przez innych proroków o przyjściu Zbawiciela Świata, o Jezusie, tak też Jeremiasz przepowiadał o tym nowym przymierzu, które Bóg miał zawrzeć z ludźmi przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, swego Syna, którego posłał. I mowa już tu w Biblii czytamy, że to przymierze było przepowiadane i później ono się wypełnia. Znamy tą historię, obchodziliśmy święta, kiedy wspominaliśmy o narodzeniu Pana Jezusa, o tym, jak Pan Jezus się objawił. I to wszystko my wiemy, ale to nam daje ten obraz bardzo ważny tego nowego przymierza. I właśnie Jeremiasz przepowiadał w swoich proroctwach o nowym przymierzu. Ale dlatego, że ten czas, w którym on żył, był czasem niepokoju. Jeszcze raz, ta historia nam dużo mówi, kiedy czytamy całą księgę Jeremiasza, dużo, można powiedzieć, w pewnym sensie odnosimy do obecnych czasów, bo żyjemy w czasach niepokoju. Więc ten niepokój tam panował nie tylko w Izraelu, ale panował w sąsiednich narodach. I on dlatego był posłany również do tych innych narodów, żeby im przepowiedzieć to, co ma się wydarzyć. I my przepowiadamy to, co się ma wydarzyć, że przyjdzie Pan Jezus. Prorok, kiedy przekazuje, on jest pewny, że to jest od Boga. I ci prorocy starotestamentowi, widzimy, jak bardzo oni byli pewni. Oni byli gotowi ponieść nawet śmierć, dlatego że oni wiedzieli, że to otrzymali od Boga. Widzimy Mojżesza, w pewnym sensie też prorok, który idzie i mówi, spotyka się z Faraonem, jest narażony na niebezpieczeństwo. Bo takie czasy tam, no obecnie teraz też ludzie, którzy mówią prawdę, są narażeni na niebezpieczeństwo. I wiemy, co się dzieje w tej przestrzeni polityki, jak wiele ludzi ginie, dlatego że chcą uczciwić, sprawiedliwi i w prawdzie. Dlatego też, jak patrzymy, to nowe przymierze ma zupełnie inny wymiar. Tamto przymierze miało wymiar, moglibyśmy tak określić, religijny, chociaż nie dosłownie, dlatego że to miało znaczenie. Religijność to składanie tych ofiar, można by tak określić, bo to jakiś obrząd, więc w związku z tym składane ofiary na ołtarzu, ale one miało znaczenie duchowe. Ludzie przychodzili do kapłana, wyznawali swoje grzechy, on określał, jaką ma ofiarę złożyć i wówczas ta ofiara była składana na ołtarzu. I zobaczmy, ale to miało znaczenie duchowe. Jeszcze raz, ta religijność, która była, ona miała znaczenie duchowe. My też w pewnym sensie jesteśmy ludźmi religijnymi. Religia coś, w co się, że po prostu wierzysz. I chociaż czasami się stwierdza, tak się stwierdza, że ci, którzy i tamci są religijni, a my jesteśmy duchowi. Ale cały obrząd, to co my robimy, to dla świata w tej definicji jest to religijność. I taka religijność była w Izraelu, ale ona miała znaczenie duchowe. Złożona ofiara miała moc duchową. Ludzie byli oczyszczani z grzechów. I chociaż my mamy tą oprawę religijną, kiedy spotykamy się i mamy pewne zwyczaje, oczywiście one się zmieniają z upływem lat, więc w związku z tym ta nasza religijność ma podłoże duchowe. Ma podłoże. Religijność się uzewnętrznia, żeby ludzie wiedzieli, że jacy jesteśmy, że jesteśmy ludźmi, którzy wierzymy w Boga. Natomiast duchowość ma ten aspekt zupełnie większy. Ona ma znaczenie dla naszego życia. Bo religijność nie ma znaczenia dla życia ludzi. Bo religijność nie zmienia ludzi. Jaki wszedł do kościoła, taki wyszedł. Nie zmienia ich życia. Natomiast ta Boża religijność, która była w tamtych czasach w Izraelu, miała tą moc przemiany tych ludzi, kiedy były im grzechy wybaczane. Ale też w naszym wymiarze już tego nowego przymierza nasza religijność ma to duchowe znaczenie, kiedy my jesteśmy przemieniani. Przemieniany jest nasz umysł i to jest najważniejsza przemiana umysłu, o tym pisze apostoł Paweł. I teraz zastanawiamy się teraz nad tym nowym przymierzem, w którym my już jesteśmy. Zobaczmy, że tam jest napisane, już prorok Jeremiasz przewiduje, że tak jakby w głębi serca człowieka zostanie, że wypiszę w ich sercach. Tu już jest mowa o takiej głębi serca. I my, to co na początku przed wieczerzą powiedziałem, że nasze serce musi być oczyszczone i to serce może być, kiedy nie byliśmy nowonarodzeni, powtórzę, ono było zanieczyszczone. Ono mogło mieć oprawę religijną, ale wewnątrz było zanieczyszczone. Dopiero nasza wiara, kiedy Bóg zawarł to z człowiekiem nowe przymierze przez swego Syna Jezusa Chrystusa, dopiero nasza wiara w Jezusa Chrystusa i ta ofiara złożona na Golgocie, już inna ofiara, nie ofiara wtedy zwierząt, ale ofiara za całe życie, za człowieka, za jego grzeszne życie. Więc ta ofiara po prostu powoduje, kiedy człowiek uwierza, że serce jest oczyszczone, a tam wstępuje Duch Święty. I wtedy nasze ciało staje się świątynią Ducha Świętego i nasze życie jest przemienione. I my już w tym pielgrzymowaniu, w tym nowym życiu, kiedy przekroczyliśmy granicę i weszliśmy do Królestwa Bożego w tym nowym życiu, potrzebujemy znowu spojrzeć, kiedy jest to, co jest napisane, że mamy orędownika w niebie, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. W tym pielgrzymowaniu potrzebujemy spojrzeć na Chrystusa, aby znowu nam wybaczył. I teraz patrzymy, że w tym nowym przymierzu prorok Jeremiasz mówi o tym, że do głębi serca, że Bóg wryje na sercach ludzkich, że On w głębi serca. I to jest właśnie to nowe narodzenie. To, co się stało przez wiarę, kiedy człowiek uwierzy w Jezusa Chrystusa. Więc On przepowiada jako prorok. My teraz przepowiadamy kolejny etap życia ludzkości. To można powiedzieć, możemy podzielić na takie dwa etapy. Czas do Chrystusa, czas od Chrystusa do Jego powtórnego przyjścia i znowu czas wieczności. To jest ta cała, byśmy powiedzieć, historia ludzkości. I teraz zobaczmy, Jeremiasz przepowiada nowe przymierze. To jest wola Boża. Tak Bóg postanowił, że pośle swojego Syna. I to jest bardzo ważne, aby uwierzyć w Niego. Jeżeli człowiek uwierzy, jest napisane, kto uwierzy, będzie miał życie wieczne. Oczywiście sama wiara bez uczynku jest napisane, jest martwa. Potrzebujemy potwierdzić naszą wiarę uczynkami. Dlatego wiele razy jest napisane o uczynkach, czyli to są owoce naszej wiary. I to jest bardzo ważne, aby czynić, nie ustawać. Apostoł Paweł pisze, nie ustawajcie czynić dobrze. I wiem, że jak przyszła pandemia, wszyscyśmy się zastanawiali i przyszło takie słowo, aby nie ustawać czynić. I zaczęliśmy czynić to, co robiliśmy w czasie pandemii. Nawet ten budynek jest dowodem tego, że nie ustawaliśmy, nie załamaliśmy się, a remontowaliśmy. Czy wiele inne rzeczy, które robiliśmy, jeżeli chodzi o seniorów, paczki i tak dalej. Więc tak powinno być w życiu Kościoła. Przymierze jest to, bym powiedział, święta rzecz, dlatego że święty Bóg to ustanowił. To jest ustanowione przez Stwórcę. To jest wola Stwórcy do stworzenia. Jest to bardzo ważne. Ale zobaczmy, w tym przymierzu Bóg stawia swoje warunki. Kiedy zawierana jest przymierze, umowa między dwojgiem ludzi czy grupami ludzi, obojętnie w jakim to wymiarze ta umowa jest zawierana, czy to też przymierze, bo umowę w pewnym, znaczy przymierze w pewnym sensie nazywamy umową. I zobaczmy, że to, kiedy dwie strony się umawiają i zawierają tą umowę czy przymierze, tam zawsze jedna strona walczy o swoje warunki, druga strona walczy o swoje. Natomiast Boże przymierze jest postawione dla człowieka na warunkach bożych. I dlaczego? Dlatego, że człowiek zbuntował się przeciwko Bogu i nie ma prawa do tego, aby jest przegrany, można powiedzieć, w stosunku do swego Stwórcy. I dlatego też, kochani, kiedy na przykład jest wojna i później zawierana jest pokój, umowa, to stawia warunki ten, co wygrał. Jest taka zasada. Więc tutaj człowiek jako przegrany, dlatego że został w pewnym sensie zainspirowany przez przeciwnika Boga i dlatego Bóg stawia swoje warunki. Ale zobaczmy, te warunki są dla dobra człowieka. To jest niesamowite. Kiedy przykazania czytamy, tam widzimy te warunki, które Bóg stawia, one są dla naszego dobra. Ja nie wiem, czy kiedyś śledziliście Boże przykazania, tak jedno po drugim. To jest wszystko dla naszego dobra. Czyli Bóg postawił warunki swoje dla człowieka, ale które są dla nas dobre. I za to powinniśmy być wdzięczni. Dlatego też spotykamy ludzi, którzy mówią, gdzie jest Bóg, że były wojny, Oświęcim i wiele innych rzeczy. Szukają argumentów. Diabeł im daje do ich umysłu jakichś argumentów. Tak jakby to Bóg wszystko czynił. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I tu jest ta czystość Boża. On dał wolę, więc nie narzuca nikomu. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, tak mówił Jezus. Wybieraj, Bóg mówi do człowieka, błogosławieństwo lub przekleństwo. Czyli wybór należy do nas. Więc wybraliśmy tą drogę, iść za Jezusem. I Bóg oczekuje, abyśmy byli wytrwali. To, co apostoł Paweł pisze, wytrwałości wam potrzeba. A o sobie pisze, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem i oczekuje mnie korona. To jest cała nasza prawda pielgrzymowania. Więc spójrzmy teraz na Jeremiasza. Tak jak powiedziałem, on był posłany po to, aby prorokować. On był posłany po to, aby ludzie się do tego, aby ludzie upamiętali się. I teraz tenże Jeremiasz ma pewne przeżycie. Możemy odnieść to do naszej sytuacji. I na to chcę zwrócić uwagę. Pierwsza księga Jeremiasza, rozdział pierwszy od wiersza piątego. Wybrałem ciebie sobie. Wybrałem. To jest słowo do Jeremiasza, że Bóg go wybrał. I kiedy my odnosimy jego biografię, to, co on przeżywał, odnosimy do siebie, to musimy uświadomić sobie, że Bóg nas wybrał, że to wielka łaska i miłość. Kiedy ty sobie uświadomisz, że Bóg ciebie wybrał, zupełnie inaczej będziesz podchodził do wielu rzeczy. To jest pewien przywilej, bo kiedy ty zobaczysz na życie ludzi, którzy nie zostali wybrani, ale którzy się zbuntowali i którzy mówią, że wierzą, a naprawdę nie wierzą. I kiedy ty zobaczysz na swoje życie, to zobaczysz, jak wielka łaska ciebie spotkała, że Bóg ciebie wybrał. I teraz czytamy dalej. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Zaczyna się tak jakby tłumaczyć inaczej. Zaczyna rozmawiać z Bogiem, ale widzi swoją słabość. I wielu mężów Bożych, weźmy Jonasza, który też nie rozumiał, no wielu innych, Mojżesz też wzbraniał się, a później dopiero. Zobaczmy, wielu mężów Bożych, których Bóg wybrał, oni się wzbraniali. Oni widzieli swoje... I to jest pokora człowieka. To jest pokora człowieka. A pycha człowieka, Panie, wybrałeś mi, o ja tu i spotykamy takich ludzi, gdzie po prostu zamiast pokorę, to jest pycha. Ja widziałem wiele rzeczy, nie że tu krytykuję tych ludzi, ale przykro mi nieraz było, bo mogli mieć błogosławieństwo. Ci ludzie mogli mieć błogosławieństwo w swoim lokalnym kościele. Bo ja znam nie tylko historię tutaj naszego zboru, prawie ponad 20 lat, ale historię, kiedy na nowo narodziłem się w Polsce, kiedy 5 lat byłem w Grecji i tutaj kolejne lata, więc znam historię wielu ludzi. Ale nie po to, żebym tu dzisiaj krytykował czy imiennie mówił o tym, ale bym chcę powiedzieć o zachowaniach ludzi, którzy... tak jakby ograniczają siebie w błogosławieństwie. Jest różnica pomiędzy tymi mężami Bożymi, których Bóg wziął, czy tak jak tutaj Jeremiasza, bo on widział ich pokorę. Jeremiasz się broni, mówi, Panie, ale to jeszcze jestem za młody. I Bóg mu daje odpowiedź. Nie było w nim pychy, oto tak, Panie, Ty mnie wybrałeś, Ty do mnie mówisz, oto teraz ja będę. Nie było tej pychy. U tych ludzi cechowała pokora. I w naszym życiu, już w tym nowym przymierze, kiedy Bóg nas powołuje, On chce pokory. On chce, żeby nasze serce było pokorne. I ja obserwowałem wielu ludzi pokornych, którzy nawet patrząc na ich fizjonomię czy te predyspozycje, które mieli, oni naprawdę, ta pokora powodowała, że Bóg te predyspozycje ich zmieniał, obdarzał ich wieloma rzeczami. Pokora cechuje się właśnie tym, że kiedy my szczerze tak jakby mówimy o sobie, jak jesteśmy, kiedy nie ma pokory, wówczas my staramy się pokazać na zewnątrz pewne rzeczy, które no może i mamy, na pewno. Są ludzie uzdolnieni bardziej od nas i tak jakby podkreślają to poprzez pychę, to czym zostali obdarzeni darmo z łaski, bo talenty też mamy, które Bóg nam daje z łaski. Bóg nas tak stworzył. Nie dzięki nam, ale dzięki Jego łasce. Więc pokora jest bardzo ważna. I tutaj Jego życie cechuje pokora. I Bóg do Niego odpowiada. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie to, co w oczach ludzi może nie jest mile widziane, jeszcze za młody, co ty będziesz nas uczył. Dlatego apostoł Paweł pisze, aby nikt młodością twoją nie gardził. Czyli to wszystko zależne jest od po prostu tego, co Bóg nam daje i to jest najważniejsze, nie to, co my mamy sami przez się i tym się chlubimy. Więc zobaczmy. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą. Wiele razy słyszymy, kiedy Bóg przemawiał, posyłał aniołów, wiele razy było nie bój się, nie lękaj się. Natura nasza jest lękliwa. Myślę, że tą naturę człowiek odziedziczył, kiedy zgrzeszył. I my z pokolenia na pokolenie mamy tą lękliwość. taki strach. Różnica jest bojaźń Boża, a bać się, czyli mieć strach. Więc w związku z tym nie bój się. Bóg widział jego serce, że on może się bać. Tutaj on tłumaczy się, że był za młody, ale on widział też, że może się bać. I wiele ludzi się boi. Dlatego często i w naszych sytuacjach boimy się. Przychodzi jakaś informacja do nas i my się boimy. Przychodzą informacje, to co dzieje w świecie, człowiek się boi. Przychodzi informacja od lekarza i się boimy. Po prostu w nas to jest. Jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie genetycznie po Adamie i Ewie. Ale Bóg mówi, nie bój się, bo Bóg wie, że jesteśmy bojaźliwi, że mamy ten lęk, że to jest duch strachu. Duch, który chce poprzez strach manipulować człowiekiem, chce kontrolować człowieka. Dlatego tutaj zobaczmy, że Bóg do niego mówi, nie bój się, tak jak do wielu mężów Bożych mówił, nie bój się. I teraz widzimy tutaj, potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, Pan, oto wkłada moje słowo w Twoje usta. I to jest też charakterystyczne dla Kościoła, dla nas jako chrześcijan, że Bóg może włożyć w nasze usta i wiele ludzi stwierdza, myślę, że każdy z nas to doświadczył, kiedy nieraz świadczymy ludziom, to zaczynamy mówić i później się zastanawiali, jakbyśmy to powiedzieli, nawet o tym nie pomyśleliśmy. Wierzę, że to Duch Święty, który w nas, kiedy On ma wolność, nie jest zasmucony, On nas inspiruje do tego, żeby wypowiadać takie lub inne świadectwo czy słowa. I dlatego Bóg dał w jego usta. On wiedział, Bóg wiedział, znał przyszłość, co go będzie czekać, odpowiednio go wyposażył. Wiecie, jak człowiek idzie do walki, na wojnę, on jest wyposażany w odpowiedni ekwiwalent, to wszystko on bierze. Przecież nie pójdzie do walki takiej zbrojnej z kosą czy z jakąś dzidą. On jest wyposażany do tej walki to, co będzie skuteczne w tej walce. I kiedy my staczamy walkę duchową, Bóg nas wyposaża. My staczamy walkę. Apostoł Paweł daje obraz tej walki, że weźcie zupełną zbroję. Mówi o tej zbroi obronnej i też o tej zbroi do ataku. Więc zobaczmy, tutaj Bóg wyposażył jego i wyposaża mnie i ciebie do tej walki, którą staczasz. Mówi Bóg, patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i wyplewiał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Piękne są to słowa, ale one odnoszą się do nas. To nie jest jakaś tam biografia, historia męża Bożego, ale zobaczmy, wiele historii, które czytamy, one odnoszą się do nas. One się odnoszą do nas. Wiele rzeczy się zmienia, cała. Nawet my, kiedy patrzymy na naszą młodość, jaka była, a do teraz współczesności, jak ona się zmieniło. Zmieniło się całe otoczenie, relacje ludźmi. Tak jak powiedziałem, coś, co kiedy było normą, dobrą normą, dzisiaj staje się odwrotnie, złą normą, jak diabeł przemienia. Więc w związku z tym Bóg niezależnie, bo to są już pokolenia, niezależnie od tego, te pewne duchowe zasady Boże, te duchowe działanie jest niezmienne. I zobaczmy, kiedy tutaj on otrzymuje słowo, Jeremiasz otrzymuje słowo od Boga, ono dotyczy do fizycznych aspektów, ale to też ma powiązanie z duchowymi aspektami życia narodu, z którego pochodził. Więc daję ci władzę, abyś wykorzeniał, wyplewiał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I każdy z nas dostaje. Tu jest pewna symbolika, bo to dotyczyło również nie tylko duchowego aspektu tamtego, tej sytuacji, tych niepokojów w tamtym narodzie i w tych sąsiednich narodach, ale dotyczyło też nie tylko tej fizycznej strony, ale również duchowej. Dlatego, że słowo, które on otrzymywał, prorocze, ono miało moc, właśnie moc wykorzeniania, wyplewiania, niszczenia, burzenia, odbudowania i sadzenia. I tak samo jest w moim i twoim życiu. Bóg dał Kościołowi poprzez swoich sług, żeby w naszym życiu te rzeczy w sferze duchowej były czynione. Bóg ustanowił, jest napisane, 5 urzędów. Bóg dał swoje dary Ducha Świętego, aby one co? Wykorzeniały z naszego życia, wyplewiały, aby niszczyły, burzyły, odbudowały i sadziły na nowo. I to jest ten aspekt duchowy, to co zauważam tutaj w życiu Jeremiasza. To jest spotkanie jego jako wybranego człowieka. I Bóg mówi, jakie on ma zadanie. I teraz jeśli jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa, którego on jest głową, to Bóg ciebie wyposaża, tak jak wyposażył Jeremiasza, tak ciebie wyposaża do tego, abyś to czynił jak Jeremiasz. Daje ci talent, daje ci dary, umiejętność, abyś to czynił dla budowania Kościoła. Bo z Kościoła powinny być wykorzeniane pewne rzeczy. Apostoł Paweł, kiedy pisze do Kościoła, niby widzimy ten pierwszy Kościół, święty Kościół, obdarzony tą łaską, że wśród nich byli apostołowie z darami Ducha Świętego i wiele rzeczy Bóg czynił przez nich. Zobaczmy, jak Kościół rósł, był święty, ale on mówi, że właśnie wśród was, tych świętych ludzi, żyją się rzeczy, które w świecie nawet się nie dzieją. Takie grzeszne. Potrzeba to wykorzenić. Dlatego ludzie się mylą, bo oni myślą, że jak przyjdą do Kościoła, że tu są wszyscy święci ludzie. I dlatego ludzie są zawiedzeni. Oczywiście my mamy prowadzić to święte, uświęcone życie, ale często, kiedy my je zabrudzamy, mamy się poddać pod oczyszczenie. Dlatego mówimy o Golgocie, o świętej krwi, która oczyszcza. Bo my mamy się poddać pod słowo, które nas napomina. Jak wielokrotnie słowo głoszone z tej strony, czasami, kochani, przyjmujemy w tym momencie, ale odchodzimy i zapominamy. Podobnie jak ci ludzie, którzy zostali uzdrowieni, zapomnieli, że mieli oddać chwałę Bogu. Ale często też patrząc, diabeł nam daje krytyczne spojrzenie, a co ty mnie będziesz tam uczył? Zobacz na swoje życie, jak wiele razy takie myśli diabeł daje. A co on cię będzie uczył? Zobacz. Patrzymy na zewnętrznego człowieka, na to, co widzimy, co słyszymy, ale nie chcemy spojrzeć tego duchowego aspektu Kościoła, że kiedy jest głoszone słowo, ty masz przyjmować słowo. Oczywiście życie tych, którzy głoszą, powinno być przykładem. Ja się zgadzam z tym. To nie znaczy, że grzesznych ludzi będziemy dopuszczać, widząc ich grzeszne ludzi. Jak wiele ludzi, pamiętam, prosiło mnie, pastorze, ja wygłoszę kazanie. Ja wiele takich propozycji, ale czułem, że to nie jest jego miejsce. On musi uporządkować swoje życie. Nawet jednym razem musiałem powiedzieć, bracie, ty musisz najpierw pamiętaj uporządkować swoje życie, bo kiedy ty wyjdziesz za to miejsce, twoja żona pierwsza wyjdzie, nie będzie słuchać. I to jest cała prawda. Dlatego też Bóg nas powołał do tego, aby wykorzeniać, wyplewiać. Wiemy, że diabeł przychodzi w nocy, jest napisane, apostoł Paweł daje naukę tą duchową dla Kościoła, że diabeł przychodzi w nocy i sieje, co sieje? Konkol. A właśnie, dobrze się popomnieć, szukałem słowa, podpowiadajcie. Sieje konkol. I my musimy to wyplewić. Jest nauka, jak to zrobić. I też dalej jest napisane, żeby niszczył, burzył. Czasami trzeba coś zburzyć. Czasami trzeba czyjąś wyobraźnię, którą mamy. Czasami moja wyobraźnia była burzona. Nawet wyobraźnia o kimś. Diabeł mi zbudował wyobraźnię o kimś, o człowieku. I jakoś byłem sceptycznie ustawiony. Ale Duch Święty zburzył tą moją wyobraźnię o tym człowieku. Zburzył. I inaczej spojrzałem. I tak samo jest, że właśnie Pan chce burzyć twoją wyobraźnię, którą masz o drugim, o bracie i siostrze. Jak często z ludźmi, którzy jesteśmy blisko, mam na myśli tutaj małżeństwa, jak często właśnie mamy pewną wyobraźnię o swoim mężu, o swojej żonie i to nam przeszkadza, aby relacja, aby dalej trwać w miłości, aby ta miłość się rozwijała, bo jest to nasza wyobraźnia, mamy uprzedzenia, ale Bóg często chce zburzyć. Czasami widzimy w małżeństwie nieraz, że po prostu jeden z małżonków chce zmienić swoje życie i stara się zmienić. Widzi swoje błędy i stara się, ale ta wyobraźnia dalej pozostaje i to przeszkadza po prostu, żeby po prostu to małżeństwo mogło żyć dalej w miłości. Musimy burzyć te nasze wyobraźnie, odbudowywać i sadzić nowe spojrzenie na brata i siostrę, nowe spojrzenie na Kościół, w którym jesteś. Weź nowe spojrzenie na Kościół, w którym jesteś. A nie żyć przeszłością. Nie żyć po prostu tym starym spojrzeniem, które diabeł wygrzebuje. Stare sprawy. Ja pamiętam, raz organizowaliśmy takie spotkanie dla dzieci, to było w Polsce, pojechaliśmy na kamp, piękne przeżycia, dzieci przeżywają nowe narodzenie, ale znalazła się osoba, która coś tam namieszała i trzeba było godzić i wszystko jeszcze dobrze pogodziło. Jeszcze byliśmy tam w górach, wyszliśmy tam troszkę wyżej w góry. Ja mówię, słuchajcie, widzicie tutaj, jak to się mówi, rów taki, dół i te wszystkie nasze nieporozumienia, które były na tym tygodniowym kampie. Wy jako rodzice, kochani, wziąłem rodziców, bo tam z tymi dziećmi były też rodzice, cały personel. Mówię i zakopmy do tego, rzućmy do tego wykopu, do tego dołu i wrócimy do naszego kościoła i żyjmy zupełnie w innym wymiarze. Zapomnijmy to. To jest możliwe. To od nas zależy. I wiecie, myśmy tak każdy rzucał do tego dołu. Ja mówię, wyobraźmy sobie, że kogoś nie lubiłeś, ktoś się skrzywdził, rzuć tu, to tamto, rzuć tu, rzuć tamto. I tak rzucaliśmy, modliliśmy, otoczyliśmy i później położyliśmy ręce, wołaliśmy strasznie. Panie Boże, Ty zagrzeb, bo nie dajemy sobie rady. I wszystko, koniec. Taka piękna atmosfera. Wracamy do domu, mija miesiąc, a w zborze, hello, a Ty siostro, a Ty bracie. I wygrzebują. Wiecie, ja nie byłem pastorem, byłem starszym zboru, kiedy widziałem to wygrzebywanie i wiecie, raz odważyłem się, tam już zaczęli się te, co coś tam mieli między sobą, jeszcze sobie wypominać tam z tego kampu. Ja mówię, łach, tu śmierdzi, bo ja im powiedziałem, że jak będziemy wygrzebywać, to będzie nam śmierdzieć. I odważyłem się, później trochę żałowałem, bo wiecie, jak to jest. Ale dobrze, że to powiedziałem. Powiedziałem, o kochani, to śmierdzi. Myśmy to zagrzebali tam, w Boguszowie, koło Wabrzycha. Tam zakopaliśmy. A to tu śmierdzi. Wiecie, to prawda. Mamy tak robić. To jest właśnie to burzenie tych starych rzeczy. To jest odbudowywanie. To jest sadzenie nowych relacji. I mamy taką szansę, mamy taką możliwość budować nowe relacje. Jeżeli to Słowo Boże mówi, że będzie sadził, to mamy sadzić. On był posłany do tego, jako prorok, aby sadził nowe rzeczy dla tego narodu. I ty, bracie i siostro, mamy od Boga to poselstwo, aby sadzić między nami w tych dobrych relacjach te dobre rzeczy, a właśnie ten konkol, żeby on nie urósł, bo zasadzimy złe rzeczy i urośnie konkol. Czy nie tak? Zobaczmy też w życiu Jeremiasza, jak tak śledzimy, że była taka sytuacja, że on prorokował i to się nie wypełniało. Trudna to jest sytuacja. Tak jak Mojżesz poszedł często ten przykład używam, do Faraona i zobaczcie, jak wszystko się odwróciło. On był przekonany, Bóg mu powiedział, idź, I on był posłuszny, pokornie poszedł, ale wraca i tragedia. Ludzie się buntują, po coś tam poszedł, dlatego że poszedłeś, to mamy jeszcze gorzej. Zobaczmy, jakie oskarżenia, jak on się czuł. Jak często się czujesz, kiedy jesteś przekonany, że to robisz dla dobra Kościoła, że to robisz dla dobra swojej rodziny, swojego męża, żony. Jak często nawet w pracy, kiedy starasz się dobrze robić, a to się odwraca. Dlatego spójrzmy, co Bóg robi w takich sytuacjach. Jest to tak zwany, my mówimy, Boży czas. Że przychodzi Boży czas, że kiedy poszedłeś i kiedy próbowałeś to odbudować, to nie był Boży czas. Dlatego musimy w tym być cierpliwi. I tutaj widzimy, że on nie wypełniał się. Był to problem, dlatego wszyscy, wiecie co, tam mało tego, że mogli machnąć ręką, a jest napisane, że oni się naśmiewali z niego. W innym miejscu jest napisane, że oni nawet wtrącili go do więzienia. Zobaczmy, wtrącili go do więzienia. Niewinnego człowieka. Jak wiele razy czujesz się niewinny i czujesz się w takim więzieniu, zostałeś wtrącony. Ktoś cię zranił, chciałeś dobrze dla niego, chciałeś dobrze dla Kościoła i zostałeś zraniony. Zobacz, jak się czujesz. Rozumiem to, bo sam nieraz przeżywam i on też przeżywał taką sytuację, kiedy został, nawet tam jest napisane w jednym miejscu, nie tylko uwięziony, ale został obity kijami, dany w dyby. Niewinny człowiek. Ale to był sługa Boży. On wiedział, że on ma to robić. On nie patrzył na to, co się działo, że się naśmiewali. Jest napisane, a on wołał do Boga. I oto jest odpowiedź. Kiedy jesteś w takiej sytuacji, jak Jeremiasz, albo czasami sytuację, którą nie spodziewałeś się, mimo twojego dobrego serca, co mamy zrobić? Wołać do Boga. On wołał do Boga. Jeremiasz wołał do Boga. I widzimy, jaki jest efekt tego. Widzimy, że on ma błogosławieństwo i ci, którzy byli posłuszni. Jeremiasz tak jakby to przeżywa od swoich rodaków. Podobnie jak Mojżesz stanął w obronie swego rodaka. Musiał później uciekać. Dobra intencja. Ale kiedy całą historię patrzymy na Jeremiasza, widzimy, że jego postawa, mimo tych wszystkich doświadczeń, miała bardzo duży wpływ na naród, z którego pochodził, na swoich rodaków. I moja i twoja postawa może mieć duży wpływ na tych, z którymi jesteś w relacji. Może mieć duży wpływ na twoją pracę. Wczoraj ci, którzy byliście na Zoomie, to był błogosławiony czas, 2 tygodni. I zakończyliśmy wczoraj świadectwami, ci, którzyście nie byli na online, bo to byli nasi bracia i siostry przez ten czas, 2 tygodni z Brazylii, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. I wczoraj dzieliliśmy się świadectwami. Słyszeliśmy świadectwo siostry Renatki z Hamilton. Ona przedstawiła, jaką miała sytuację w swojej pracy. Przyszła do pracy i tam ta cała sytuacja, to wszystko, co się działo, na nią bardzo odwrotnie działało. Po prostu była, jak to my mówimy, sytuacja bardzo taka niesympatyczna w relacjach. Ale po jakimś czasie, ona opowiadała, to się zmieniło. Bo też wołała do Boga, ale też swoją postawą wpływała na przemiany. I teraz, kiedy pracuje, to tą przemianę widzi i ludzie widzą. I to jest prawda, to co ona mówiła, bo ja pamiętam, kiedy ona prosiła o zmianę pracy i ona później opowiadała mi i mojej żonie, modliliśmy się o nią, jakie ona ma problemy. Niby była pewna, że to wola Boża, że ma być w tej pracy. Mąż powiedział, tak, to od Boga, Bóg ci daje tą pracę. A tutaj sytuacja zupełnie odwrotna jak poprzedniej. Sytuacja dla niej tragiczna, że nawet myślała, żeby jeszcze nową pracę szukać. Wtedy dzwoniła do nas, my z żoną modliliśmy się i to jest prawda, dlatego mówię, bo ona to powiedziała, ja chcę potwierdzić. I widziałem, jak w tym Bóg działa, ale widziałem jej serce pokorne, serce wołające do Boga, tak jak Jeremiasz wołał do Boga i Bóg to wszystko zmienił. I ona wołała do Boga i przemieniona została ta sytuacja w tej pracy. To jest świadectwo autentyczne, czyli jest możliwość. I na pewno może ja i ty mamy wiele takich świadectw, ale to potwierdza, że to słowo jest realne. Jeżeli Bóg ciebie powołał, to Bóg ma plan dla twojego życia. Postąp, przeanalizuj postawę Jeremiasza. Mimo, że się bronił, ale później już się nie bronił. On później już szedł. Zobaczmy, tu się bronił, a tutaj jest oddany. Mimo narażenia, mimo więzienia, mimo wyśmiewisk, mimo tego, co oni robili, nawet fizycznie go bili. Zobaczmy, on nie patrzy. On nie mówi, Boże, ja już nie chcę. Ale on jest pokorny, on jest posłuszny Bogu, bo on wiedział jego powołanie, że on ma to czynić dla narodu, z którego pochodził. I teraz musisz być przekonany w swoim powołaniu, do czego cię Bóg powołał w lokalnym kościele, do czego cię Bóg powołał w twojej relacji rodzinnej, w relacji w pracy i tak dalej. To jest bardzo ważne, rozpoznawać tak, jak on rozpoznał wolę i był zdecydowany, aby dalej iść. Halleluja. I tego wam życzę z całego serca w tym roku, który się zbliża, abyśmy byli jak Jeremiasz, abyśmy byli posłuszni Panu. Bo Pan chce błogosławić, mocno chce błogosławić ten Kościół, naszych rodaków. Tak wiele jest zagubionych. Zobaczmy, co się dzieje w Polsce, jak ludzie są zagubieni. Najpierw ufali religii i myśleli, że religia im pomoże. Zawiedli się. Ufali systemowi, czy weźmy nawet Solidarności. Ufali władzy, która była, i kolejnej władzy, są zawiedzeni. Dlatego to jest czas, aby uwierzyli w Chrystusa, aby w nas, w naszym życiu zobaczyli Chrystusa. Halleluja. Kiedy zobaczą w naszym życiu Chrystusa, ich życie się zmieni, oni zapragną. I tak samo w relacjach Kościoła, kiedy będą nasze takie postawy, jak postawa Jeremiasza, gotowi będziemy ponieść ten koszt, to też Kościół będzie się zmieniał. I tego życzę w tym nowym roku. Niech Pan nas błogosławi, bracia i siostry. Pan jest cudowny i wspaniały. Dał to słowo dla mnie i dla nas, myślę, też. Powstańmy, aby podziękować Panu. Panie, oto dziękujemy Tobie za ten czas, który dałeś. Boże kochany, Ty nas umiejscowiłeś w tym Kościele i masz plan dla naszego życia. Dlatego Ci dziękujemy i chcemy postępować tak jak Twoi słudzy, Boże kochany, którzy z oddaniem, z narażeniem zwiastowali o Tobie, szli i byli świadectwem. Dlatego błogosław nas, abyśmy mogli, Boże, budować Twój Kościół, Panie, bo Ty przychodzisz, abyśmy byli gotowi jako te mądre panny, abyśmy napełniali, Boże, nasze lampy olejem. O to Ciebie prosimy. Chwała Ci i dzięki. Amen.